Na ten temat przygotowała Anna Rokicińska, a po 17.30 dołączy do nas Dominik Kuc z fundacji Grow Space. W trzeciej godzinie Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Polski o udzielenie pomocy publicznej na budowę pierwszej w naszym kraju elektrowni jądrowej.
Decyzja Komisji daje nam pewność, że będziemy mogli podpisać umowę na budowę elektrowni jądrowej z Amerykanami, oczywiście po jej wynegocjowaniu.
Ta pierwsza polska elektrownia jądrowa ma funkcjonować przez 62 lata, czyli praktycznie do końca XXI wieku. To jest inwestycja, można powiedzieć, o charakterze dziejowym.
Kacper Badura opowie o tym, na jakim etapie inwestycja jest w tej chwili, a moim gościem po 18.30 będzie Jakub Wiech z portalu energetyka24.com, jak bardzo nowoczesna będzie pierwsza polska elektrownia jądrowa i czy gdy zacznie produkować wreszcie prąd za być może 10, 11, 12 lat, ten prąd będzie konkurencyjny cenowo w porównaniu do na przykład odnawialnych źródeł energii, bo przecież OZE. To spadające ceny sprzętu i coraz większa liczba farm, niekoniecznie fotowoltaicznych, w całym kraju i nie tylko. Kto wie, jak będzie wyglądał rynek energetyki za 10 czy 15 lat, a jak Państwo słyszą, inwestycja w energetykę jądrową to inwestycja obliczona na dekady. Już 11 minut po 16. Czekamy na Klaudiusza, za chwilę połączenie z naszym wysłannikiem sejmowym, parlamentarnym, a teraz echo. Z naszej płyty tygodnia, Melodies Echo Chamber Into Shadows. Takie właśnie echo Państwo słyszą w swoich odbiornikach. Jeśli nas Państwo nie słyszą, to być może wybrali Państwo nie to... Ale co ja mówię do ludzi, którzy nas nie słyszą? Przecież mówimy przede wszystkim do tych, którzy są z nami. Popołudniową godziną do 19:00 przez 3 godziny. Program, który umila Państwu czas. Różne działania prowadzą Państwo podczas naszego umilania. Na przykład pan Jakub pochwalił się, że to już czas pakowania prezentów. Czy u nas też pełne zatowarowanie? Tak, nowości pojawiły się w sklepie typu shop. Proszę odwiedzać stronę internetową Radia Nowy Świat, czyli nowyświat.online i stamtąd przenosić się do sklepu przez sklepową zakładkę albo bezpośrednio nowyświat.shop. Jakie tam rzeczy czekają? Biało-czarna kolekcja wkroczyła. Nie chcę używać określenia, że wjechała, ale została wjechana z pewnością. Są kubki serii limitowanej, kolekcji limitowanej, graficznie wymyślone przez nadredaktora Mana. Są też termiczne. Ja kubki, chociaż nie trzeba być Jakubem, co już ustaliliśmy, żeby taki posiadać, i czapki zimowe, które mają lewą i prawą stronę, w odróżnieniu od skarpetek, które różnią się, te lewe od tych prawych, też są w sprzedaży. 15 minut po 16, no ale teraz porozmawiamy o sprawach poważnych, bo o kwestiach bezpieczeństwa. I tu cytat na początek. Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową, musimy poświęcać więcej czasu na szkolenie społeczeństwa, na budowę alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej, stwierdził współpracownik prezydenta, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz. Warto tu przypomnieć, że zasadnicza służba wojskowa formalnie została zawieszona 15 lat temu, w 2010 roku, gdy ministrem obrony narodowej był Bogdan Klich. Co dalej z powszechnym obowiązkiem odbywania zasadniczej służby wojskowej? No bo trzeba podkreślić, że to w ostatnich dniach, tygodniach nie jedyna dyskusja na scenie politycznej w kontekście obronności czy bezpieczeństwa militarnego. Co zatem w tej trawie piszczy, opowie Klaudiusz Slezak. Dzień dobry Klaudiuszu, jesteś już?
Nie jedyna, dzień dobry, to prawda. Taka dyskusja, Bogdan Klich, który zresztą ciągle chciałby być ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, ale nie jest mu dodane ze względu na konflikt pana prezydenta z rządem. Zresztą nie jedyny konflikt. Do tej obowiązkowej służby wojskowej obiecuję jeszcze wrócić, bo to też jest dyskutowane, choć na razie trochę bardziej publicystycznie, ale jednak jest. No, jak sam zacytowałeś, wypowiada się w tej sprawie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Cokolwiek byśmy nie
uważali o profesorze Cęckiewiczu, bo który jest w stronie sporu politycznego,
tak,
to na tej funkcji jest. A Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest ważną instytucją.
Dokładnie.
W kancelarii pana prezydenta, czy właściwie w Pałacu Prezydenckim, może szerzej. O. No więc tak, ale przypomnijmy może, bo może niektórzy zapominają. Tak, miałem dzisiaj takie wrażenie.
Tak.
Że trochę może zapominają. W jakiej sytuacji jesteśmy? Otóż jesteśmy w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą, jakby się dobrze rozpędzić, to naprawdę to jest chwila, moment od Warszawy, trwa regularny konflikt. Napaść Rosji na Ukrainę w lutym będzie ile? 4 lata? Dobrze pamiętam? Od czasu, kiedy Karol Nawrocki został prezydentem Polski, przypominam, że odwiedził już wiele krajów i stolic, przyjmował wielu prezydentów i premierów, natomiast spotkania z Wołodymirem Zełenskim jeszcze nie było. Ma do niego dojść, ale to wszystko dzieje się też w dziwnych okolicznościach. Pewnego, nazwałbym to ukrainosceptycyzmem ze strony pana prezydenta, wyrażanym także w kampanii prezydenckiej. Pamiętasz kwestie sporu, ekshumacje, Wołyń i tak dalej, i tak dalej.
Ten spór pojawił się na długo przed kampanią prezydencką.
Tak, ale bardzo mocno go w swojej kampanii wykorzystywał też Karol.
To prawda.
Podgrzewał, o może to lepsze słowo. No i teraz mamy też pewną ciąg dalszy tego sporu, to znaczy kto do kogo ma przyjechać. Czy to Wołodymyr Zełenski ma przylecieć do Warszawy, przyjechać, bo to się zawsze odbywa pociągiem, przez Rzeszów, czy jednak polski prezydent. Podobnie zresztą jak robili to światowi przywódcy. Także
podobnie jak robił to poprzedni prezydent wywodzący się z tego samego środowiska politycznego.
Pojechać na przykład do Kijowa. No więc widać było wyraźnie, że Karol Nawrocki do Kijowa jechać nie chce. Trwały na tej linii, czyli prezydent Polski, prezydent Ukrainy, by jakieś przeciąganie dyplomatyczne liny. W końcu wiemy, że wszystko wskazuje na to, że prezydent Zełenski pojawi się w Warszawie. Tak przynajmniej dzisiaj, przynajmniej wczoraj, przed wylotem do Rygi, mówił Marcin Przyda, czyli szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, czyli mówiąc w skrócie, człowiek od spraw międzynarodowych od pana prezydenta.
Nie ma jeszcze ustalonej daty, ale mogę panu redaktorowi powiedzieć, że jeszcze dzisiaj rozmawiałem ze stroną ukraińską. Jesteśmy tutaj w bieżącym kontakcie. Tak jak informowaliśmy wczoraj, przedwczoraj, te kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście, dlatego że kwestia wizyty to nie tylko data, bo to już wiemy, że pan prezydent Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy, ale to nie tylko data jest istotna tutaj. Istotna jest także potencjalna treść tej wizyty i to, co miałoby być przedmiotem rozmów. Co jest oczywiste, rozmowy będą dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa, architektury bezpieczeństwa regionalnego. My od dawna mówimy, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i w naturalny sposób to Ukraina ma tutaj największą wiedzę, jeśli chodzi o jej pozycję i opozycję negocjacyjną samego prezydenta Zełenskiego w kontekście rozmów z Europejczykami z Zachodu, z Amerykanami, no i także jeśli chodzi o sytuację na froncie.
No i tu przy tym bym się zatrzymał, przy tym jednym ze zdań ministra Przydacza, że ważne jest także, o czym będą te rozmowy. Jednym z elementów tych rozmów, prawdopodobnie dość ważnym, mogłoby być, albo inaczej, miałoby być przekazanie Ukrainie naszych MIG-ów 29.
To znaczy dalszego ciągu tychże MIG-ów, czy też kolejnej transzy,
tak,
bo to przecież nie pierwszy samolot.
Nie pierwszy raz. Tymże MIG-om kończą się tak zwane resursy.
I części zamienne.
Tak, okres przydatności do użycia, tak bym to nazwał. Oczywiście to można przedłużać, ale ponieważ sprzęt już stary, my go sukcesywnie wymieniamy.
Z częściami jest podobno ogromny problem.
To możemy go ten sprzęt przekazać właśnie Ukraińcom, którzy są przeszkoleni do używania takich właśnie maszyn. Z tym nie ma wielkiego problemu. Sprawa omawiana jest od dawna, jak sam przyznałeś. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy takie MIG-i mamy przekazywać. I tu zaczął się właśnie prawdziwy, nawet nie powiem, że ping-pong, ale dzisiaj to były takie ściny, jeżeli chodzi o ten stół do ping-ponga.
Mocne zagranie.
Niech będą mocne zagrania, ocierające się o siatkę wręcz, bo tu do Sejmu po godzinie 15 wpadł i nie waham się użyć tego słowa, rozzłoszczony. Dawno go nie widziałem w takim stanie. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, żeby powiedzieć, że to są wszystko kłamstwa. Ale od początku. Jakie kłamstwa? No więc ten wylatujący z prezydentem do Rygi minister Przydacz mówił tak.
No muszę tutaj zmartwić pana redaktora. Pan prezydent nie jest informowany na bieżąco o tej ważnej sprawie. Jako zwierzchnik sił zbrojnych w naturalny sposób powinien być tutaj konsultowany. Z pewnym zdziwieniem, ale też zainteresowaniem przyjmujemy te słowa, które padają ze strony rządowej, także i ze strony wysokich oficerów Wojska Polskiego mówiących o konkretnych planach w tym zakresie. Jak wiemy, Polska przekazywała sprzęt wojskowy Ukrainie także i w poprzednich latach, ale zawsze odbywało się to nie tylko za wiedzą, co i za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej. Trwały, były odpowiednie narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego czy w samym Pałacu Prezydenckim i wydaje się, że także i w tej sprawie rząd powinien nie tylko informować pana prezydenta, co przeprowadzić wewnętrzną analizę i dyskusję, bo są oczywiście argumenty uzasadniające takie działanie, no ale są też pewne ryzyka i są też pewne działania, które są, te działania mogą spowodować pewnego rodzaju zmiany wewnątrz usprzętowienia polskich sił zbrojnych. W związku z tym oczywistym jest, że zwierzchnik sił zbrojnych w tym kontekście powinien być konsultowany, a nie był.
Jeszcze rano, bo trzeba wiedzieć, że minister obrony narodowej miał dzisiaj 3 konferencje prasowe w sumie. Jeszcze rano Władysław Kosiniak-Kamysz z pewnym spokojem i dystansem do tej sprawy podchodził, choć już było wyczuwalne pewne zdenerwowanie, że ktoś mu zarzuca, że on prezydenta w tej sprawie nie informuje. Bo przecież, jak twierdzi, prezydent, a właściwie jego współpracownicy są bardzo dobrze informowani. Odbywają się posiedzenia różnych komitetów, tu akurat Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. Sam Kosiniak jako minister obrony narodowej, wicepremier, jest jego przewodniczącym. Tam przychodzi przedstawiciel prezydenta, generał Bryś, i tam są omawiane właśnie te kwestie. Czyli ewentualnego, to podkreślmy to słowo, przekazania migów. I tutaj też dodajmy jedną rzecz bardzo ważną, Michale. Na razie nawet nie wiadomo ilu i kiedy. To jest plan ewentualnościowy, o tak to się chyba
rzadko dowiadywaliśmy się, ile tych maszyn, przynajmniej w takim mainstreamie publicystycznym, rzadko się pojawiała informacja, ile, kiedy, jak. Pamiętam pierwsze przekazanie.
Słusznie, bo jeżeli chyba powinno być. Jeżeli nawet wojskowi przypominają, żeby nie robić zdjęć i nie wrzucać ich do sieci transportów gdzieś drogowych, wojskowych, no co dopiero takie przekazanie myśliwców. No więc na razie chyba nawet nie ma tego etapu, nie tylko w przestrzeni medialnej, ale nawet w przestrzeni tej wojskowej i rządowej. Ale jak mówię, to jeszcze rano, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze z jakimś dystansem odpowiadał ministrowi Przydaczowi.
Informujemy o wszystkim pana prezydenta. Nie ma Komitetu Bezpieczeństwa bez udziału przedstawicieli pana prezydenta, a Komitet Bezpieczeństwa zbiera się co tydzień. Te tematy również dotyczące wsparcia Ukrainy, sytuacji w ogóle na Ukrainie, to jest najszerzej omawiany punkt na każdym posiedzeniu. We wszystkich bierze udział przedstawiciel pana prezydenta. Już raz wprowadzili prezydenta w błąd w sprawie sytuacji we Wyrykach, w sprawie zniszczonego domu w Wyrykach. I wprowadzono wtedy drastycznie, jego najbliższe otoczenie wprowadziło pana prezydenta w błąd. Nie przekazało mu informacji lub nie odczytano notatek, które zostały skierowane. Więc tak, z życzliwości dla współpracowników pana prezydenta, niech rozmawiają ze sobą, to może będą więcej wiedzieć.
I potem prezydent, mając konferencję razem ze swoim łotewskim odpowiednikiem, w Rydze mają konferencję, no więc sam rozumiesz, konferencja, prezydenci, dużo sztabów obu prezydentów, dziennikarze z dwóch krajów zadają pytania i pada pytanie do polskiego prezydenta Karola Nawrockiego: no, panie prezydencie, to jak to z tymi migami jest? No i tu Karol Nawrocki mówi tak.
Muszę przyznać przy całej sympatii do pana premiera Kosiniaka-Kamysza i podkreślając, że nasza współpraca wygląda dobrze w wielu zakresach, uspokajając też opinię publiczną, że jesteśmy z panem premierem, z ministrem obrony narodowej w wielu sprawach w kontakcie i dochodzimy do porozumienia w wielu zakresach polskiego bezpieczeństwa, ale tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie. Ja takiej informacji nie miałem, potwierdzałem to jeszcze dzisiaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Taka informacja do mnie nie trafiła, ale jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia, ale tutaj moi współpracownicy mieli rację, nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazaniu migów Ukrainie.
Proszę pana. I to jest ten moment, w którym
tu nastąpiło odpalenie
tygryska. Nie zadzierajcie z tygryskiem. Tak. Chyba zdaje się mówić Władysław Kosiniak-Kamysz, który, jak mówię, wpadł tutaj dzisiaj do Sejmu o porze niestandardowej, bo zazwyczaj po godzinie 15 to już gasną reflektory przy kamerach telewizyjnych. Czy rzadko tu się o tej godzinie jeszcze coś dzieje. Ale kiedy przychodzi wicepremier, wbiega w takim tempie, że nawet jego ochrona musi za nim podbiegać po schodach, no to wiadomo, że musi być naprawdę zły. I mówi tak.
W ostatnim czasie ten temat, który był wielokrotnie poruszany na komitecie, w ostatnich miesiącach, ale w ostatnim czasie już za prezydenta Karola Nawrockiego, dwukrotnie, 16 września i 4 listopada, na co istnieją protokoły, które zostały po tych komitetach sporządzone. Wtedy informacje i dyskusja na ten temat odbywała się na posiedzeniu komitetu. Po tych komitetach nie miałem żadnych zapytań ze strony Kancelarii Prezydenta, samego pana prezydenta w tej sprawie, żeby rozwijać tą informację, poszerzać tą wiedzę. A jestem zawsze dostępny, jeżeli pan prezydent potrzebuje jakiejkolwiek informacji, udzielam mu jej natychmiast w każdej sprawie. W sprawie donacji oczywiście prezydent nie jest częścią łańcucha podejmowania decyzji. Nie uczestniczy w tej decyzji ani kancelaria prezydenta, ani pan prezydent. Tak było za poprzedniego rządu, tak jest za naszych czasów. Nie jest to kompetencja pana prezydenta, ale my w ponadstandardowy sposób informujemy pana prezydenta o wszystkim i jego współpracowników. Chyba mają tam straszny bałagan w kancelarii. Zajmują się politykierstwem, a nie informowaniem prezydenta.
Pytałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jesteśmy o to, że my, dziennikarze, jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ te posiedzenia są, jak to się mówi w żargonie, klauzulowane, czyli objęte klauzulą tajności, czyli nie dostajemy informacji, co tam się dzieje na tychże posiedzeniach Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Apelowałem nawet, żeby ujawnić chociaż fragmenty protokołów. Podobno one są i podobno są dowodem na to, że generał Bryś tam jako przedstawiciel prezydenta był i dostał kilkukrotnie informację dotyczącą tego, że jest taki pomysł. Pomysł, czyli przekazania stronie ukraińskiej migów. Minister Obrony Narodowej ma to rozważyć. Zobaczymy, co z tego będzie. Wtedy będziemy mieli czarno na białym, czy faktycznie takie informacje się pojawiły, czy nie. Ale sądząc z tej nerwowej reakcji Władysława Kosiniaka-Kamysza, który chyba dzisiaj miał dość, trochę tak to wyglądało, udowadniania, że nie jest wielbłądem, raczej należy założyć, że ktoś tu chyba nie dość uważnie słuchał na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa i potem nie przekazał tego.
Nie ma protokołu z badań laryngologicznych i kto co usłyszał, nie ma później.
Tego chyba nie ma, chociaż może i powinno być.
Powinien być test na koniec po spotkaniu. Kto co zapamiętał.
Kto co usłyszał.
Nie przejmuj się zegarem, Klaudiuszu. Jeśli masz jeszcze ważne tematy, a wiem, że o obronności...
No mam, bo zapytałeś mnie o tą obowiązkową służbę.
Dokładnie,
wojskową.
Czekam na ten wątek.
Ten pomysł się pojawił. Właśnie on wyszedł z Pałacu Prezydenckiego, a dokładnie od profesora Cęckiewicza, czyli szefa BBN-u, bo od tego zaczęliśmy. I był o to zapytany także w tej Rydze, ponieważ na Łotwie od pewnego czasu jest obowiązkowy pobór. Oni coraz więcej mężczyzn szkolą. Obowiązkowo właśnie, o to, czy w Polsce coś takiego być powinno, idąc za zdaniem szefa swojego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaje się, że tu panowie też chyba ze sobą nie porozmawiali, bo prezydent ma w tej sprawie jakby inne zdanie niż profesor Cęckiewicz.
Wszystkich zachęcam Polaków do tego, aby wstąpić do dobrowolnej służby zasadniczej. Wiem, że są różne modele wśród naszych sąsiadów. Oczywiście nie należy wykluczać i w tym kontekście czytam słowa pana profesora Cęckiewicza, nie należy wykluczać, że staniemy w sytuacji, o której mówił pan profesor Cęckiewicz. Natomiast dzisiaj do momentu, w którym jest więcej chętnych, czy jest wielu chętnych do tego, aby brać udział w szkoleniu w dobrowolnej służbie zasadniczej, czy służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej, wykonujemy swoje obowiązki jako państwo polskie, więc ja bym oczywiście tego nie wykluczał. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, ale w dniu dzisiejszym uznaję, że dobrowolna służba zasadnicza i Wojska Obrony Terytorialnej wypełniają ten zakres obowiązków.
Pytałem o to Władysława Kosiniaka-Kamysza, o ten pewien dwugłos ze strony Pałacu Prezydenckiego. Tu więcej pytań niż odpowiedzi.
Jeszcze a propos BBN-u, bo jest taka propozycja profesora Cęckiewicza a propos powrotu do tej obowiązkowej służby wojskowej. Jakie jest pana
zdanie? A jakie jest zdanie pana prezydenta w tej sprawie?
No, pytany był dzisiaj o to i tak uniknął, że na razie jest chyba wystarczająco, jeżeli chodzi o ten dobrowolny pokój terytorialny.
To dyskusja będzie trwać w tej sprawie, pewnie.
No i to tyle w tym temacie. Dyskusja będzie trwać. Pewnie podobnie jak o przekazaniu migów oraz o tym, kto w tej sprawie ma rację i kto mówi prawdę.
Od razu odezwała się pani Ela, nasza słuchaczka i patronka, że jej też nikt o niczym nie informuje. Żadnych informacji jej nie przekazuje i wszystkiego musi się dowiadywać z Radia Nowy Świat. Jak to dobrze, że pani Elu, że ma pani nas. Przepraszam, że tak może zabrzmiało to, jakbym się przechwalał trochę, ale jak to dobrze, że ma pani Klaudiusza. O, to ja ucieknę
z tego przechwalactwa. Nie, bez ciebie nie dałbym sobie rady.
Ja? Wystarczyłby tylko Grzegorz Muranowicz, który realizuje, włączałby mikrofon. Ja tu się czasem tylko uśmiecham pod nosem, co państwo pewnie
całym
słyszą.
Całym szacunku do Grzegorza, to bez ciebie ani rusz.
Ani rusz, mówisz, tak? Ktoś jeszcze napisał, jeszcze jeden nasz słuchacz napisał, a nie lepiej i nie szybciej byłoby i profesjonalniej wyjaśniać takie kwestie między sobą bezpośrednio. Są telefony, są komunikatory. Listem poleconym byłoby szybciej, a nie pokazywać światu kolejną odsłonę braku współpracy między rządem a prezydentem. Ja chcę myśleć wciąż, że być może między rządem, prezydentem, ministrem a prezydentem dochodzi do spięć na linii, ale eksperci na tych niższych szczeblach jednak cały czas ze sobą się komunikują. Bo jeśli tu na górze nie ma połączenia, nie ma fal i na dole jest problem, to mamy kłopot rzeczywiście. A, jeszcze słuchacz zatelefonował z pytaniem do ciebie. Bardzo ważnym. Posłuchaj.
Pana Klawiusza chciałem zapytać o to, czy on rozmawiając z politykami wie, kiedy kłamią i na podstawie czego, jeśli wie oczywiście.
Masz wykrywacz kłamstw wbudowany w mikrofon?
Nie zawsze mi się to udaje. Przyznaję.
A czasami rozmawiasz z jedną osobą, która mówi coś zupełnie innego niż druga osoba. I teraz jak rozsądzić, kto mija się z prawdą? Bo ktoś na pewno.
Mhm. To nie jest proste właśnie w tej robocie. Dlatego, widzisz, powiedziałem o tym, że fajnie by było pokazać protokoły. I wtedy mamy czarno na białym.
Tak, tak. A tak, no to tak. Państwo muszą spróbować.
Ludzie potrafią kłamać doskonale. Rozsądzić. A politycy to już w ogóle.
Tak, a to jest trudne. Jak Klaudiusz nie potrafi, a ma takie doświadczenie, my z nieco mniejszym też mamy problem, to teraz pytanie, czy państwo być może mają jakiś sposób, może podłączają państwo głośnik Radia Nowy Świat, z którego płyną wypowiedzi różnych osób na różnych szczeblach zasiadających i do czegoś państwo podłączają ten głośnik i tam się coś wychyla, jakiś wskaźnik. Może ktoś jest wynalazcą i ma coś takiego w domu, tylko się nie chwali. Jeszcze czytam komentarze. Nikt nikomu nie robi łaski, prezydent też. Współpraca z ministrami to jego obowiązek, za który mu słono płacimy. To jeden z komentarzy. Więcej oczywiście w grupie osób patronujących. Zapraszam do tej grupy. A jak już się skończy popołudniowy program albo w którymś momencie nie będą mieli państwo czego słuchać na antenie Radia Nowy Świat, z jakiegoś powodu, bo pojawi się coś, co już państwo słyszeli na przykład, to w podcastach Ekstra na stronie i w aplikacji Ekstra Podcast Poszukiwacze Politycznego Złota jest od wczoraj. To takie dosyć karkołomna próba nadrobienia tygodnia, kiedy Klaudiusza nie było i znowu potwierdziła się ta teoria, że gdy wyjeżdżasz, w polityce dzieje się za dużo i za szybko. Polecam odsłuch wszystkim tym, którzy nie wierzą. Proszę mi tu nie wzdychać, no taka jest prawda. Czy ty się umawiasz z politykami? Gdzieś tam jest w kancelarii takie pismo wpływa. Ja, Klaudiusz Ślezak, będę na urlopie w tych i tych dniach. Możecie przyspieszać. I oni wtedy po prostu najwyższy bieg i wszystko naraz rzucają.
Wiesz, co jest najgorsze? Powiem ci, co jest najgorsze.
Co jest najgorsze?
Że jak jestem na urlopie i widzę, że się dzieje, to żałuję, że mnie tu nie ma.
I cierpisz na tym urlopie, tak?
Trochę tak. Wiem, że to nie jest
Ale tylko trochę, przyznaj. Potem wracasz i można nadrabiać. Spokojnie. Jeszcze podpowiada pan Marek, obie osoby mogą kłamać. Trudno rozsądzić, kto mówi prawdę. No tak, przydałby się wykrywacz kłamstw wbudowany w mikrofon Klaudiusza Ślezaka. Dziękujemy ci, Klaudiuszu, za dziś.
Dziękuję.
16:37, a ja przed 17:00 jeszcze chcę porozmawiać z patronami, tymi, którzy dołączyli do nas niedawno. Najpierw prognoza pogody, to już za chwilę, teraz trupa.
Pogoda.
Dziś w Polsce mamy słabe i umiarkowane, tak zwane frontowe opady deszczu, a w Tatrach śniegu z deszczem oraz mokrego śniegu wszystko to będzie powoli odpływało nad Białoruś, Ukrainę i wschodnią Słowację. Tymczasem z Nadbałtyku przyleciały kolejne przelotne opady deszczu rozprzestrzeniające się nad północną częścią kraju. Mamy sporo chmur, rozpogodzenia dziś jedynie w Sudetach. Jest chłodniej niż w ostatnich dniach, co niektórzy już zauważyli, a to za sprawą aktywnego frontu atmosferycznego, który przemieszczając się na wschód, wypycha ciepłe powietrze, zastępując je chłodniejszym, tak zwanym polarnym, o cechach morskich. Najchłodniejsze powietrze polarne o cechach morskich i górskich jest w Nowym Sączu, no, albo w pobliżu Nowego Sącza, 5 stopni Celsjusza. W Legnicy jest najcieplej, 10 stopni w tej chwili. Pod napisem, czy też w pobliżu napisu I love Gliwice, przysłał mi pan Jacek zdjęcie, plus 6 stopni Celsjusza, ale są i takie miejsca, gdzie na termometrach 17 stopni z plusem. Spokojnie, to nie w Polsce, już mówiłem, najcieplej w Polsce w tej chwili w Legnicy. A zatem gdzie? To pani Majka i pan Tadeusz ze słonecznej Sewilli przysłali raport pogodowy. Podobno wracają na święta. Ja bym nie wracał. Proszę się zastanowić. W związku z tą pogodą oczywiście święta to zupełnie inna historia. Nocą nad Polską przelotne opady deszczu, które odpłyną z nad Pomorza Zachodniego, a rozprzestrzeniać się będą nad dzielnicami wschodnimi, zostaną z nami do jutra, a także będą jeszcze kropić, siąpić nocą z piątku na sobotę. Wyż zmieniający pogodę nad Polską sprawi, że w kolejnych dniach za sprawą tego arktycznego powietrza zrobi się jeszcze chłodniej i coraz chłodniej. Wracając do wykrywacza kłamstw albo wykrywacza nieprawd, tak ładniej chyba to brzmi, prawda? Jeśli chodzi o polityków, którzy mijają się z prawdą, Matthew podpowiada w grupie na Facebooku i po czym poznać polityka kłamiącego? Usta mu się wtedy ruszają. Nie, nie możemy się na to zgadzać. Nie, ja się nie zgadzam. Musiała być w historii chociaż raz taka sytuacja, że tak nie było. Że jakoś ta historia zupełnie inaczej się poukładała. Szanowni Państwo, już za chwilę, tak sobie to wymyśliliśmy w ostatnich dniach, że do osób, które niedawno dołączyły do grona patronek i patronów, telefonujemy, o ile zakładając konto, czy też wspierając nas na Patronite, zostawili Państwo do nas numer telefonu. No zobaczymy, czy się uda dzisiaj zatelefonować, porozmawiać. Kogo my tu mamy dzisiaj? On. Może do pani Katarzyny. Spróbujemy za chwilę numer wykręcić. Gdyby chcieli Państwo do nas, nie czekając na telefon od nas, zadzwonić, to 224 280 280. Franek Wójcicki dyżuruje, a na zegarze 18 minut do godziny 17. But the sound hits the gloom and ricochets. But when you push the buttons in my
Halo?
Dzień dobry, pani Katarzyno. Tu Michał Porycki z Radia Nowy Świat. Czy nie przeszkadzam?
Nie.
Bardzo się cieszę. Pani Katarzyno, podobno została pani patronką Radia Nowy Świat ostatnimi czasy.
Nie podobno, tylko na pewno.
Na pewno, jest pani pewna, że to nikt nie zrobił pani psikusa, tylko to pani sama, nie, z własnej woli. Czyli wybraliśmy dobry numer, bardzo się cieszę. Pani Katarzyno, chcę panią uprzedzić, że jest pani na antenie. To znaczy słyszą panią słuchaczki, słuchacze, być może na pewno patroni i być może osoby niepatronujące. To pytanie musi się pojawić. Jak to się dzieje, że osoba niepatronująca nagle staje się patronką? Co przeważyło w pani przypadku?
No oczywiście jestem wielką fanką, największą na świecie i dlatego zdecydowałam się w końcu dołączyć do grona patronów.
Czy nie będzie nie taktem, jeśli zapytam, czym się pani zajmuje na co dzień, słuchając Radia Nowy Świat? Może uczestniczymy w pracy, może bardziej w porannych przygotowaniach?
Już opowiadam, zawsze w porannych. Mhm. I w moim przypadku zawsze po pracy, a na pewno cała niedziela i pół soboty jest z państwem. I każdy wieczór w tygodniu, kiedy jestem w kuchni, bo w kuchni mam głośnik i zawsze państwa słucham i nie zaprzeczam, że uwielbiam poniedziałki z Radiem Nowy Świat i uwielbiam środy z Radiem Nowy Świat, jak jest pan Mikołajewski i jak jest czwartek, kiedy najpierw jest jazz, a potem jest pan Olaf i generalnie... Tak, bardzo.
Czyli jest pani miłośniczką tego, co późnym popołudniem, wieczorem i należy pani do frakcji kuchennej, bo wie pani, że są u nas różne frakcje. Niektórzy w samochodzie, inni w pracy, jeszcze inni w pokoju, a pani należy do tej grupy, która jednak przy kuchennych działaniach nas odbiera.
No przy kuchennych, bo coś tam zawsze wieczorem robi, ale zawsze mam w kuchni głośnik i zawsze wieczorem towarzyszy mi radio. Również rano jak wstajemy, to zawsze odpalamy głośnik i zawsze jest razem z nami przy kawie, przy składaniu śniadania i przy tych początkach dnia, a później jadąc do pracy w samochodzie.
Ja się zawsze zastanawiam, jak frakcja kuchenna radzi sobie z nieutytłaniem radia, urządzenia radiowego, odbiornika, mąką, cukrem, nie wiem, wodą, z zalaniem mleka.
A w kuchni nie tylko się gotuje. W kuchni na przykład ja mam tak dużo kuchni, mam wspaniały stół w tej kuchni, że na przykład rozkładam sobie laptop albo książkę, albo po prostu sobie jestem. Nie tylko gotuję, jestem po prostu w tej kuchni,
rozumiem.
Bo to jest taki trochę mój świat, jeśli chodzi o pomieszczenie, jest cudownie.
To bardzo się cieszę, że ten świat jest także naszym trochę światem, a ten nowy świat jest już teraz z pewnością pani radiem także. Bardzo dziękuję.
Również dziękuję.
Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, pani Katarzyno.
Trzymam kciuki, wspieram, uwielbiam i wszystkiego dobrego. Prettiest mess you ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. Pretty mouth and green.
Dzień dobry, Michał Porycki, Radio Nowy Świat z tej strony. Czy rozmawiam z panią Anną?
Tak.
Dobra wiadomość do nas dotarła zupełnie niedawno, że jest pani patronką Radia Nowy Świat, że wspiera nas pani, już nie tylko słuchając.
Dokładnie.
A od jak dawna pani nas słucha?
Matko, odkąd żeście zaczęli jakoś?
Czyli ponad 5 lat.
Tak. No, reklamy w innych radiach są dosyć męczące i to już się po prostu zwyczajnie nie da słuchać tego, co oni tam mówią.
Rozumiem. Czyli to jednak jakość reklam sprawia, że słucha pani Radia Nowy Świat.
Gdyby
reklamy były lepsze...
Audycji.
A, właśnie. Zauważyła pani, że tak delikatnie próbowałem wymusić tę odpowiedź właśnie na pani, ale pani sama to wypowiedziała, że tu jednak oprócz braku reklam mamy coś jeszcze. Coś, co panią interesuje, coś, co panią przyciąga.
No tak, w żadnej innej w ogóle radiowej stacji nie słyszę takiego rodzaju muzyki. Tam są bity, które są powtarzane non-stop, cały czas te same. No nie, tego się po prostu zwyczajnie nie da słuchać. To jest coś nie do przejścia, autentycznie. To...
Uradują się wszyscy nasi muzyczni redaktorzy, wie pani o tym. Teraz oni po prostu uśmiechają się od ucha do ucha.
No mam nadzieję, bo robicie mi robotę po prostu w pracy.
Ach, to pani nas w pracy słucha.
I pracuję.
Właśnie, chciałam panią o to zapytać. Co pani robi?
Jestem ortotykiem.
Orto kim?
Tykiem, tak.
I czym się pani zajmuje?
Robię ortezy dla dzieci z niepełnosprawnościami. I między innymi jak jestem sobie na gipsowni, robię modele ich nóżek. Wtedy sobie włączam wasze radio i generalnie jest świetnie.
No ładny
i
gips.
To mi bardzo pomaga przy takiej manualnej pracy.
Bardzo
jestem
cieszę.
W stanie was słuchać czegoś normalnego.
Tak.
I robić to, co bardzo lubię. I to jest radio, które po prostu robi robotę.
Czyli my też robimy robotę, czyli trochę pracujemy razem z panią, czyli można by powiedzieć, że nam też należałaby się jakaś część wypłaty, prawda? No skoro robimy robotę.
Ale oczywiście, że tak.
No to jest właśnie ta myśl, która nam przyświeca. Bardzo chętnie będziemy robić tę robotę, pani Anno, tak często, jak tylko zostaniemy przez panią zaproszeni. Wciąż będziemy się chwalić, że pani Anna jest naszą patronką.
Ale oczywiście, że tak.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Dziękuję, bądźcie ze mną zawsze.
Nowy Świat po południu.
Halo? Słyszy nas pani jeszcze? Nie, już nie. A, pan Piotr napisał, że gdybym do niego zadzwonił, to pierwsze, co by powiedział, proszę ściszyć radio. A, jest też teoria, że niektórzy patroni przerwali patronat, dowiedziawszy się, że Radio Nowy Świat teraz dzwoni do nowych patronów po to, żeby ze mną porozmawiać. Niekoniecznie ze mną, kto wie, może innym razem ktoś inny.